Witam Państwa, Lech Pilarski, za nami protest pielęgniarek, a zapowiadany jest energetyków. Czego się domagają, to wyjaśnimy w audycji. Zajmiemy się także propozycjami Polskiego Ładu. Rosną bowiem progi podatkowe i kwota wolna od podatku, ale także i składka zdrowotna. Jaki to będzie miało wpływ na nasze dochody? Nie wiadomo na razie. Również podyskutujemy o szczepieniach. Czy powinny być obowiązkowe? O tym rozmawiam z wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin. Witam Panią.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Witam.
Witam serdecznie Panu, witam bardzo serdecznie radiosłuchaczy.
I członkiem Zarządu Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ w naszym radiowym studiu Ireneuszem Wiśniewskim. Witam.
Witam Państwa, witam Pana redaktora serdecznie.
To może zaczniemy od protestu pielęgniarek. Pani Agnieszko, jest Pani także szefową na Podlasiu właśnie pielęgniarek i położnych. Chodzi oczywiście o związek zawodowy. To jakie są Państwa postulaty?
Głównym powodem dzisiejszego protestu jest procedowana obecnie ustawa w Sejmie i Senacie, tak zwana ustawa Niedzielskiego, ustawa o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta naszym zdaniem jest gwoździem do trudnym polskiego pielęgniarstwa, ponieważ pielęgniarek jest tak mało, a w tej chwili, kiedy te pielęgniarki ze średnim wykształceniem zostały w ogóle pominięte tak naprawdę w podwyżkach, a wręcz część z nich dostanie obniżki wynagrodzenia, to po tylu spotkaniach, które były na komisjach zdrowia, z ministrem zdrowia, na komisjach najróżniejszych, bo tam już naprawdę nie wyliczę, ile było spotkań. Właściwie to był monolog z naszej strony, bo rząd i tak zrobił swoje, nie słuchając w ogóle naszych argumentów. Więc w tej chwili jesteśmy podzielone na trzy grupy, jako grupa zawodowa. Na pielęgniarki ze średnim wykształceniem, to te najstarsze pielęgniarki, które kończyły liceum medyczne, bo
kiedyś taka była ścieżka kształcenia.
Tak, nauczania. To było liceum medyczne i to wystarczyło. Teraz jesteśmy podzieleni po liceum medycznym. Druga grupa jest po licencjacie lub specjalizacji lub też magistrze pielęgniarstwa, bo wszystkie te osoby są w jednej grupie. Czyli jak licencjatka zrobi magistra, to dalej jest w tej samej grupie.
1,06, jeśli chodzi o zaszeregowanie.
Trzecia grupa jest pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją. Tutaj grupa ta jest najwyżej uposażona, ale te różnice są naszym zdaniem za duże, bardzo niesprawiedliwe dla naszego środowiska. Skłócają nasze środowisko, bo to jest rzędu pielęgniarka od pielęgniarki będzie się różniła 1400 zł zasadniczych wynagrodzenia.
Pielęgniarki po liceum, czyli z tym średnim wykształceniem, to o ile pamiętam 0,73.
Tak.
Od czego to jest liczone?
Pielęgniarki medyczne i opiekunki medyczne.
I od czego to jest, Pani Agnieszko, liczone? Ta podstawa. Co jest podstawą, która pozwala określać zarobki według projektu ustawy?
Znaczy podstawy, no to właśnie wymyśliło Ministerstwo Zdrowia, czyli te współczynniki. Natomiast razy co, to jest razy średnie wynagrodzenie podawane przez GUS. Czyli na tą chwilę tam jest 5200. Tam z kawałkiem, bo już teraz nie pamiętam dokładnie kwoty.
Około 5200 zł, żeby słuchacze złapali tę liczbę. Nie będziemy tak dokładnie podawać.
Tak, te współczynniki raz 0,73 lub 0,81 lub 1,06.
I tak to wygląda. Pytanie do pana Józefa Mozolewskiego. Bo z tego, co słyszałem, między innymi dzisiaj w jednym z naszych programów, to odbyły się rozmowy w Komisji Trójstronnej. To tam nie można było wszystkich argumentów rozważyć? Było nawet bodajże porozumienie podpisane.
Szanowni Państwo, oczywiście, że jest to temat bardzo istotny, bardzo ważny. Myślałem, że Pan rozpocznie od pytania, czy Solidarność popiera protesty pielęgniarek. Oczywiście my popieramy, my postulujemy o wzrost wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w Polsce, w tym pielęgniarki. Tylko wydaje mi się osobiście i pewnie pani Agnieszka przyzna mi rację, że jeśli poszczególne grupy zawodowe, nawet mające swoje reprezentacje w związkach zawodowych, oddzielnie będą walczyły o odpowiednie wynagrodzenie, to w moim przekonaniu to będzie szło bardzo, bardzo powoli, bardzo mozolnie i w wielu przypadkach bardzo opornie, bo nie ma skuteczniejszego sposobu na uzyskiwanie porozumienia, jak zjednoczone grupy zawodowe, które walczą, używając tego języka, o odpowiednie wynagrodzenie.
I to takie kodeksowe, jak rozumiem,
No, oczywiście, no bo mamy bardzo mnóstwo przykładów, na przykładzie szeroko rozumianej ochrony zdrowia, że która grupa zawodowa jest silniejsza, bardziej niezbędna. Zresztą wszyscy pracownicy w ochronie zdrowia chylimy czoła przed nimi cały czas, a szczególnie w ostatnim okresie, w okresie półtora roku, kiedy nie bacząc na własne życie i zdrowie ratowali nas. No, walczą w pojedynkę, by uzyskać jakiekolwiek rozwiązania. No, musi pani Agnieszka przyznać rację, że niedawno Solidarność podpisała porozumienie szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia w odniesieniu do grup zawodowych nieujętych w podwyżce i pracowników walczących z COVID-em. Ale to ja mówiłem na szczeblu krajowym. To jest zadowalające, bo pewna grupa została spostrzeżona, ale dlaczego poprzez walkę musimy uzyskiwać pewne rozwiązania?
Stąd takie drobne kroczki.
Takie drobne kroczki, dlatego wydaje mi się, że w chwili obecnej, oczywiście tu będziemy wspierali wszystkie grupy zawodowe, ale te grupy zawodowe muszą zdawać sobie sprawę, że będzie to szło dosyć opornie. Wydaje mi się,
czyli sugeruje pan, że trzeba powołać, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, to sugeruje pan, żeby powołać Komisję Trójstronną Organizacji Związkowych?
Nie, niekoniecznie. Ja myślę, że tutaj oczywiście ma obowiązek strona rządowa prowadzenia rozmów i rozwiązywania tych problemów, bo te problemy w służbie zdrowia nie wynikły w ostatnim 5 czy 6 latach, tylko brakuje rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia od dosyć dawna i tak długo będzie to ogromnym problemem dla społeczeństwa i dla rządzących, jak długo nie zostaną wprowadzone takie systemowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania ochrony zdrowia w naszym kraju. Ja głęboko wierzę, że ta zapowiedź pana ministra ochrony zdrowia dotyczącego powołania odpowiedniego zespołu, który przygotuje projekty, rozwiązania dotyczące takiego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju, poprzez dialog społeczny przyniesie pozytywne rozwiązania, w których znajdą się i kwestie wynagrodzenia, jak również jak właścicielskie rozwiązania, bo dzisiaj mówimy o problemie pielęgniarek, jutro będziemy mówili o problemie zadłużenia poszczególnych szpitali powiatowych i tak w koło Macieju na okrągło co roku. Dopóki nie będzie problemu systemowego, rozwiązania systemowego, tak długo będziemy mieli problem.
Pani Agnieszko, zgodzi się pani z tym wnioskiem?
Tak, to oczywiście komisja trójstronna, ale porozumienie podpisała tylko Solidarność i OPZZ, nie podpisało forum. Jak wiadomo, są 3 organizacje związkowe, tak?
Reprezentatywne.
Reprezentatywne. Ale forum nie podpisało, wniosło zdanie odrębne, bo nie zgadzało się. No niestety nasze prośby i nasze argumenty, jakie były mówione, tak, na poparcie, dlaczego nie powinnyśmy tak być dzielone, no zostały odrzucone. I niestety tutaj nie mieliśmy poparcia z tych 2 central.
No i sprawa jest na takim poziomie i w takim momencie, w jakim jest teraz ustawą. Tym projektem ustawy będzie się zajmował Senat. Mam nadzieję, że już w tym tygodniu i być może tam odbędzie się dyskusja i być może część wniosków, postulatów środowiska pielęgniarskiego zostanie uwzględniona. Ale jest z nami Ireneusz Wiśniewski, członek zarządu Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ, także działacz związków zawodowych w energetyce, bo słyszałem, że energetycy też zamierzają protestować bodajże pojutrze, w środę.
Panie redaktorze, proszę państwa, pan pozwoli, że przede wszystkim szczery ukłon w stronę pani Agnieszki, która reprezentuje służbę zdrowia w tych trudnych czasach dla tej branży. Niedobrze się dzieje, że musimy w naszych sprawach wychodzić na ulicę, jak to się kolokwialnie mówi. Po to są zespoły trójstronne, żebyśmy tam rozmawiali, tam podejmowali wspólne, uzgodnione decyzje. Niestety tak się nie dzieje.
I czyli z energetykami nie rozmawiano, nie uwzględniono waszych postulatów?
Już mówię, jak to się dzieje w branży energetycznej. Branży energetycznej, proszę
tylko
państwa...
Tylko zbyt dużo czasu nie mamy, musimy kondensować
treści.
Tak,
musiałbym długo opowiadać, postaram się w skrócie. W branży energetycznej, proszę państwa, wiele rzeczy się dzieje. Ma to związek głównie z tym, że tą branżę czeka ogromne przeobrażenie, ogromna transformacja energetyczna. Jest to związane,
Poczekamy, aż motor przejedzie. Już
tak, pojechał. Motor nam przejechał. Jest to związane głównie z tym, że mamy podpisane pewne uwarunkowania na poziomie Unii Europejskiej, które mówią o tym, że mamy ograniczać wydobycie głównie węgla i spalanie węgla w naszych elektrowniach. Fakt, że rozłożone w czasie dosyć długim, ale niestety my jako związkowcy musimy patrzeć w przyszłość, musimy wybiegać do przodu i jesteśmy zaniepokojeni tym.
No, nie będą rozwiązywać branży energetycznej tak jak górnicze.
Panie redaktorze, zakładam, że takiej możliwości nie ma, ale obym się kiedyś nie pomylił. Oczywiście żartuję w tym momencie.
Podstawowy postulat energetyki.
Już państwu przybliżę sprawę. Będziemy we środę manifestowali w Warszawie, na ulicach Warszawy. Będzie to proces branży górniczo-energetycznej. Dla części państwa, którzy nie są w temacie bardzo mocno osadzeni, tylko wyjaśnię, że chodzi tu głównie o górników, którzy nie są górnikami węgla kamiennego, czyli jest to węgiel brunatny, są to wytwarzanie, czyli elektrownie i jest to cała szeroko rozumiana energetyka. Część dotycząca węgla kamiennego, jak państwo pewnie z przekazów telewizyjnych wiecie, zawarła, parafowała w zasadzie porozumienie dla górników, tych dołowych właśnie głównie, rozłożone w czasie. No nie będę tu szczegółowo opisał tego porozumienia. Natomiast dla nas najistotniejszą rzeczą jest nie to, ile pieniążków zaproponujemy górnikom za wygaszanie działalności, za odejście z tego sektora, lecz jak rząd ma zamiar te regiony zagospodarować, w jaki sposób ma zapewnić miejsca pracy dla już wtedy byłych górników. Bo taki proces odchodzenia z górnictwa już myśmy kiedyś przerabiali. Skończyło się niestety byle jak, czyli górnicy...
Rozwiązanie było wadliwe.
Tak, wzięli po parę groszy, później niestety płacz był i zgrzytanie
zębów. A energetycy, no bo górnicy chcą za proszę jak państwa. Największe pieniądze odejść, jasne. A energetycy chcą za jak największe pieniądze pracować.
I tu pana zdziwię, nie zacznę od pieniędzy, chociaż jest to dosyć nietypowe w dzisiejszych czasach. Zacznę raczej od bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, na który my patrzymy. Chcemy zwrócić na to uwagę, że na dzień dzisiejszy i na najbliższe lata prawdziwa niezależność energetyczna, no stety czy niestety, wywodzi się z węgla. Z węgla i z kopalń i z elektrowni opalanych węglem po prostu, węglem brunatnym przeważnie i węglem kamiennym oczywiście też. Natomiast jak ten proces wpłynie na elektrownię, na energetykę, to jest pytanie, które sobie wszyscy zadajemy. Co się stanie w momencie, kiedy te kopalnie po prostu zakończą wydobycie? Tutaj plan rządowy zakłada, że te obszary uzupełni energetyka jądrowa, no, której w Polsce do dziś oczywiście nie mamy.
No i gazowa.
I gazowa, no i jeszcze źródła odnawialne, czyli fotowoltaika, czyli farmy wiatrowe. Jest to energia troszeczkę innego rodzaju, mniej przewidywalna, mniej stabilna, czyli troszkę trudniejsza
w obsłudze. Ewentualnie biogaz.
Jeszcze mamy biogaz, tak jest.
I ten element jest bardzo słabo.
Proszę państwa, o co chodzi generalnie w tym naszym proteście? Chodzi o to, że chcemy zwrócić uwagę na teraźniejszość i na przyszłość energetyki. Również chcemy zwrócić uwagę na rzecz bardzo istotną. O ile z kolegami górnikami z węgla kamiennego zawarto porozumienie, jest to porozumienie, które prawdopodobnie się skończy pozytywnie, będzie nawet w podstawie oparte, czyli bardzo silne porozumienie. Tego samego w zasadzie chcemy dla pozostałej branży energetycznej, branży wydobycia węgla brunatnego, branży wytwarzania, czyli elektrowni. Chcemy, żeby te branże wzorem górników węgla kamiennego miały zawartą umowę. Można to nazwać umową społeczną, można to nazwać porozumieniem. I oczywiście chcielibyśmy bardzo, żeby było to także oparte o ustawę.
Czyli co, gwarancje zatrudnienia, pieniądze na odejście, czy krótko jednym zdaniem?
Panie redaktorze, generalnie chodzi o to, żeby utrzymać naszą energetykę po tych wszystkich przekształceniach na dobrym poziomie, żebyśmy nie mieli tu problemów z przesyłem energii elektrycznej, z zaopatrzeniem ludności w dostępność energii elektrycznej i tak dalej. Natomiast rzeczą równie dla nas istotną i w tym proteście też pod tymi sztandarami idziemy, jest dialog społeczny. My traktujemy, że dialog społeczny jest teraz najważniejszym elementem w tych przeobrażeniach energetycznych. Nie wyobrażamy sobie przeobrażeń bez prowadzenia prawdziwego, rzeczywistego dialogu społecznego. Niestety, ten dialog społeczny w branży energetycznej ostatnio nam, bardzo delikatnie mówiąc, kuleje.
A zatem branża pod napięciem.
Branża pod napięciem, niewątpliwie.
Niewątpliwie. Jak państwo byście komentowali tę sytuację? Agnieszka Olchin.
Trudna bardzo sytuacja. No jesteśmy zmuszeni, tak, jako kraj, do powzięcia różnych takich niedobrych dla naszego, ja bym nawet powiedziała, dla naszego kraju, nie tylko dla obywateli.
Decyzji. Halo?
Mam nadzieję, że rząd będzie rozmawiał, że będzie ten dialog, którego zabrakło w stosunku do pielęgniarek, ale że będzie tutaj, to jest, dotyczy nas wszystkich, więc powinien ten dialog być jak najbardziej. I mam nadzieję, że rząd podejmie konstruktywny dialog i odpowiednie działania, żeby zabezpieczyć.
Józef Mazalewski.
I tutaj właśnie przykład szeroko rozumianej energetyki, albo inaczej mówiąc solidarności wśród związków zawodowych, jest takim działaniem wzorowym, bo ta akcja, o której kolega Wiśniewski mówił, jest, ona wynika z porozumienia podpisanego przez trzy centrale związkowe, Solidarność, OPZZ i Forum. I tutaj no, przed chwilą mówiliśmy o braku solidarności w służbie zdrowia. Tutaj no, dosyć silna branża potrafiła się dogadać i do ramię w ramię, i myślę, że biorąc pod uwagę doświadczenie z przeszłości, z sukcesem, nie wiem czy poprzez manifestacje, ale wiem na pewno, że będą rządzący zmuszeni podjąć dialog społeczny, bo rzeczywiście dzisiaj my i pani Agnieszka mówiła i kolega Irek, że różnego rodzaju transformacje sektora energetycznego są niezbędne i one będą przeprowadzane. O tym doskonale wiemy, ale nie wiemy jak i kiedy. Co się stanie z pracownikami, ich wynagrodzeniami, jak będą wyglądały układy zbiorowe funkcjonujące w energetyce. Dzisiaj królik z kapelusza, zostały powypowiadane układy zbiorowe, no jak za dawnych czasów. Ja głęboko wierzę, że no zresztą jest to w górnictwie czy w tej branży, ten temat jest bardzo gorący, bo przecież jeszcze nie tak dawno za poprzedniej władzy większości parlamentarnej strzelano do górników, którzy wyszli na ulicę. Ja mam nadzieję, że do podobnych haniebnych czynów nie dojdzie, że siądą do stołu, czy siądziemy do stołu i będziemy rozmawiali na temat przyszłości. To bardzo pięknie powiedział Irek Wiśniewski. Tu nie chodzi o kwestie finansowe, chociaż one są bardzo istotne dla każdego z nas. Przed chwileczką rozmawialiśmy o wysokości wynagrodzenia, w tym również pracowników w energetyce, ale tu chodzi o bezpieczeństwo kraju, bo że będą te różnego rodzaju transformacje przeprowadzane, no to dobrze by było, żebyśmy jako obywatele wiedzieli o przyszłości, jak będzie wyglądała przyszłość, na co mogą liczyć pracownicy, bo dzisiaj porozumienia podpisane gdzieś tam w Brukseli czy w innym państwie, niby z jednej strony dalekosiężne, ale one wolnymi krokami idą do przodu i kiedyś pracownicy czy społeczeństwo stanie przed dylematem, co w przeszłości zostało zrobione, czy odpowiednio walczono o to, żeby ten
okres, który będzie okresem takim zerowym, był bezpieczny dla społeczeństwa i dla pracowników.
No mnie na przykład brakuje w Krajowym Planie Odbudowy, który przecież niedługo będzie realizowany, takiego dużego wątku pieniężnego, jak restauracja, odnowa, doinwestowanie sieci energetycznych, tak żeby można było w każdym punkcie kraju mieć łatwy dostęp do energii elektrycznej, żeby nie było żadnych ograniczeń, na przykład w rozbudowie instalacji fotowoltaicznych, bo bez nowoczesnych sieci, no i właśnie ci ludzie, którzy są teraz w energetyce, mogliby znakomicie w tym programie inwestycyjnym rozbudowy infrastruktury energetycznej uczestniczyć. Ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Ireneusz Wiśniewski.
Ale panie redaktorze, pan trafia dokładnie w punkt. Ja może państwu podam przykład, żebyśmy nie byli gołosłowni co do tej sytuacji, co do oceny przez Związki Zawodowe tej sytuacji w energetyce, mocno niepokojącej. Mamy liczne przykłady już. Tu pan przewodniczący też wspomniał Mozolewski, że łącznie do wypowiadania zakładowych układów zbiorowych pracy są to przykłady z energii wzięte. Również my w PGE mamy przykłady z ostatniego okresu wypowiedzenia nam właśnie jednostronnie przez pracodawców bardzo istotnych dla nas porozumień, bo te porozumienia, któreśmy zawarli na 10 lat, mówiły właśnie o tym, że chcemy razem rozmawiać, współpracować również w procesie przekształceń i restrukturyzacji, ale pod jednym warunkiem, że będziemy mieli na to choćby minimalny wpływ. Czyli rzeczy, które będą robione w energetyce, powinny być konsultowane, czytaj, w niektórych przypadkach uzgadniane ze związkami zawodowymi. Na tym dialog powinien polegać. W tej chwili wypowiedziano nam dwa najistotniejsze porozumienia, czyli jak to było w tym dowcipie, nie mam pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? W takiej sytuacji, żeśmy się znaleźli. W związku z tym jest właśnie w energetyce no to mocne wzburzenie. Mocno, no jest w całej energetyce, we wszystkich koncernach energetycznych. Wszędzie te rzeczy jak gdyby zaczynają tutaj nam pęcznieć, narastać. No i niestety musimy to wyartykułować w sposób bardziej namacalny. We środę w Warszawie przejdziemy przez ulicę Warszawy, zajdziemy w ważne dla nas miejsca istotne, pod siedziby PGE przynajmniej i wyartykujemy nasze oczekiwania.
Jeśli można jeszcze, panie redaktorze, jedno zdanie, myślę, że bardzo istotne, bo mówiąc o tych planach dalekosiężnych w kontekście czy to planu odbudowy, no ja myślę, że też my musimy ciągle mieć w pamięci czy z tyłu głowy decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No przecież w moim przekonaniu ta bitwa o to kwestię o Turów nie została zakończona. My nie wiemy, jaką postawę będzie Unia Europejska podejmowała wobec naszego kraju, biorąc pod uwagę kwestie związane z szeroko rozumianą energetyką. Dlatego to jest kwestia bardzo istotna. Jeśli dzisiaj zawalczymy w sposób zdecydowany i zmusimy, przepraszam za to słowo, rządzących do odpowiedniej postawy, no to myślę, że bezpieczeństwo powinno być zachowane.
Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę, a dzisiaj rozmawiałem z wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin. Kłaniam się pani Agnieszce.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Oraz z Józefem Mozalewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia.
I członkiem Zarządu Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Ireneuszem Wiśniewskim.
Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.